With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Gdy w środowisku katolickim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Rzeczywiście, wszystko dotyczy specjalnie Eucharystii. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej adoracji, bo jest dla Kościoła ziemskiego i w porządku wiary, sakramentem rzeczywistej obecności Chrystusa, Syna Bożego, w pełni Jego bóstwa i w pełni prawdzie Jego cielesnego człowieczeństwa. Jeśli adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia. Ta Eucharystia jest celebracją adoracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Apostołowie i ci, którzy zbliżali się do Jezusa, adorowali w Nim tego, w którym mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. W Najświętszym Sakramencie jest obecne prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Wynika to ze słów obietnicy i ze słów ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Kafarnał, po cudownym rozmnożeniu chleba, Pan Jezus obiecał uczniom, że da im ciało i krew swoją na pokarm. Jam jest chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli by kto spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Słowa te wypełniły się w czasie ostatniej wieczerzy, w Wielki Czwartek, kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Wziął wtedy w swoje ręce chleb i błogosławił, i łamał, i dał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał im, mówiąc: pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Według przepisów nowej liturgii Najświętszy Sakrament przechowywany w tabernakulum powinien być umieszczony w specjalnej kaplicy lub w bocznym ołtarzu, w miejscu najbardziej sprzyjającym modlitewnemu skupieniu. Tabernakulum nie powinno więc stać na głównym ołtarzu, nawet nie w centrum sanktuarium, chyba z bardzo ważnej przyczyny. Racja zaś tego postanowienia jest ta, że msza święta jest ofiarą sprawującą zbawienie nasze. W adoracji zaś Najświętszego Sakramentu nasz umysł, serce i wola pogrążają się w sakramentalnej, rzeczywistej obecności i miłości Bożej. Stawianie mszy świętej na pierwszym miejscu jest zrozumiałe, gdy uprzytomnimy sobie, że przenajświętsza hostia przechowywana w tabernakulum, wystawiana w monstrancji, niesiona w procesji, została zakonsekrowana podczas mszy świętej. Pan Jezus jest obecnie zarówno w najświętszej ofierze mszy świętej, jak i w hostii złożonej w tabernakulum. Jednak Jego obecność we mszy świętej jest wcześniejsza i bardziej wymowna, bo Chrystus pozostaje nie tylko w postaciach chleba i wina, lecz również w osobie kapłana występującego w imieniu Chrystusa. Następnie w Słowie Bożym, odczytywanym z Pisma Świętego. W samym zgromadzeniu wiernych zebranych w imię Chrystusa i czynności ofiarniczej mszy świętej. W niej sam Chrystus składa ofiarę za zbawienie świata. Stąd msza święta jest centrum naszego życia religijnego i duchowego. Po tym przypomnieniu przystępuję do pogadanki o Najświętszym Sakramencie, aby się upewnić, że Kościół nie ujął nic ze czci, jaką dotychczas otaczał Pana Jezusa w tabernakulum i że kult Jego w Kościele nadal jest żywy i potrzebuje pogłębienia. Tytuł pogadanki brzmi Najświętszy Sakrament w naszym życiu. Winę za osłabienie czci do Najświętszego Sakramentu ponosi nie Sobór Watykański II, jak niektórzy sądzą, lecz samo współczesne społeczeństwo, w którym zanikło poczucie tego, co święte. Stało się to na skutek zeświadczenia życia, zmaterializowania, pogańskiego stylu życia i postępowania, nadmiernego umiłowania dóbr doczesnych i zbytniej troski o ciało i jego sprawy, obracające się wokół tego, żeby dobrze zjeść, wypić, pięknie się ubrać, luksusowo mieszkać i długo żyć. Nowym określeniem takiej postawy jest konsumpcyjność, od słowa łacińskiego consumare, spożywać, używać. Drugą przyczyną zeświadczenia życia jest permisywność, rozwydrzenie moralne, czyli pozwalanie sobie na wszystko, co schlebia ślepym i egoistycznym zachciankom naszych zmysłów, mimo że naturalne prawo i pozytywne prawo Boże wskazuje nam na to, co jest szkodliwe dla naszej duszy. Spoganienie życia wywołało głęboki kryzys życia duchowego, wewnętrznego. Najbardziej poszkodowana jest młodzież, która powinna rosnąć i dojrzewać w klimacie ideałów i cnót chrześcijańskich. Tymczasem telewizja, główna winowajczyni deprawacji, oferuje programy nasycone seksem, gwałtami, przemocą, bluźnierstwami. Boję się zaś najmniejszych nawet przejawów religijności, jak diabeł święconej wody. Spoganieniu ulega też pewna część katolików, którzy obojętnieją na sprawy święte i Boże. Lekceważają je. Widzi się to po ich zachowaniu się w kościele, gdy rozmawiają i nie starają się wnikać w treść świętych obrzędów. swej komunii świętej nie łączą z przystępowaniem regularnym do spowiedzi. Nie jest wykorzystany dotąd w rodzinie mszalik jako przygotowanie do mszy świętej. Wierni nie zatrzymują się w kościele na chwilę dziękczynienia, a już zupełnie zaniedbany jest zwyczaj wstępowania do kościoła na adorację. Wyrazem życzenia społeczeństwa jest potrzeba zamykania świątyń, by chronić je przed złoczyńcami. Parafie nie przeżywają dość głęboko 40-godzinnego nabożeństwa. Również starodawny zwyczaj procesji Bożego Ciała został zaniedbany i nie budzi jak dawniej żywiołowej manifestacji wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Praktyczny materializm łatwo spłyca życie. Człowiek ponad miarą utrudzony w staraniu ziemskim o to, żeby zjeść, wypić, dobrze się ubrać, mieć wiele zmysłowych przyjemności, zaniedbuje swe umysłowe i duchowe potrzeby. Z czasem wszystkie sprawy religijne i Boże zaczynają go nudzić i męczyć, a w duszy wytwarza się potworna pustka, głód rzeczy duchowych, Boga. Budzi się pragnienie sensu życia, ideałów, wewnętrznej harmonii, spokoju, zadowolenia i radości. Sprawdza się słuszność słów Pana Jezusa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie jest przecież samym ciałem, ale ma duszę nieśmiertelną, ma potrzeby duchowe. Potrzebuje życia wewnętrznego, religijnego. Od dzieciństwa znajduje w sobie skłonność do łączności z Bogiem, do refleksji, do zastanawiania się nad sobą, nad celem życia. Pragnie prawdy, sprawiedliwości, miłości. Nade wszystko pragnie Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Każdy z nas czuje zależność od Boga. Swą zależność od Boga pragniemy wyrazić na zewnątrz, publicznie, w zgromadzeniu świętych, w kościele. Gdy klękamy, gdy składamy ręce do modlitwy, pochylamy głowę, gdy składamy głęboki pokłon przed Najświętszym Sakramentem. Ogarnia nas radość, gdy publicznie składamy Majestatowi Bożemu hołd miłości, uwielbienia i wdzięczności. Stąd też winniśmy wrócić do praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu, która w pełni zaspokaja głód naszego życia duchowego. Najsposobniejszym miejscem na adorację jest kościół lub kaplica pięknie urządzona. Są to miejsca uświęcone stałą obecnością Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Słusznie nazywamy je domami Bożymi. Panuje tu większa cisza niż gdzie indziej. Blask wiecznej lampki kieruje nasz umysł i nasze serce na tabernakulum. Wiara nam mówi, że w tabernakulum mieszka Bóg pod postaciami chleba. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozwija życie wewnętrzne. W chwilach spędzonych przed Najświętszym Sakramentem możemy posłużyć się dobrą książeczką do nabożeństwa i rozważaniami o tej tajemnicy naszej wiary. Proste teksty adoracji płynące z pogłębionej nauki Eucharystii Soboru Watykańskiego II pobudzą nas do żywej wiary i uwielbienia dla Chrystusa uobecniającego w Eucharystii nieustannie misterium Paschy, naszego odkupienia. Z wielkim pożytkiem dla swego życia wewnętrznego możemy wykorzystać rozważania o Eucharystii papieża Jana Pawła II, wygłoszone w czasie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce. Lepiej pojmiemy, że Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. I jak bardzo serca nasze potrzebują Eucharystii. W obecności Pana Jezusa nie musimy wygłaszać mów i silić się na specjalne zwroty i słowa. Eucharystia wpisuje się w dzieje naszej duszy. Gdy przed utajonym Zbawicielem otworzymy swe serce, będziemy mieli wiele do powiedzenia. On przenika nasze myśli i uczucia. Wie, kim jesteśmy, jak żyjemy i postępujemy i czy zabiegamy o swe życie duchowe. On sam nas wzywa. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Możemy też jakiś czas zachować święte milczenie. Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie, mówił wieśniak do świętego Jana Vianney o swej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak zwana godzina święta, czyli publiczna adoracja Najświętszego Sakramentu, upływa szybko, jeśli jest dobrze urządzona. I my możemy poświęcić raz w miesiącu pół godziny na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu, jeśli miłujemy Boga. Zakochani chętnie i długo przestają ze sobą. I my ożywmy swą modlitwę, pozostając z Bogiem sam na sam. Może przez znaczną część życia unikaliśmy Pana. Może istnieje wiele sfer, które nie są pod Jego wpływem. Wpatrujmy się w Jego wielkość i doskonałość. Czcijmy Go jako swego Stwórcę, podtrzymującego wszystko w istnieniu i działaniu. Dziękujmy Mu za dobrodziejstwa. Odwzajemniajmy się miłością za Jego bezgraniczną miłość. Przepraszajmy za niewdzięczność i oziębłość. Przeżywajmy zjednoczenie z Panem w miłości. Gdy jesteśmy zmęczeni, podenerwowani z powodu zajęć i roztargnieni, chwile przed Najświętszym Sakramentem przywrócą nam upragniony pokój. Nie poddawajmy się pokusie, żeby opuścić Kościół, gdy nie czujemy nastroju i uważamy, że modlitwa nic nam nie daje. W Polsce jest zwyczaj, że ludzie przez cały dzień do późnego wieczora wchodzą i wychodzą z kościołów. Wstępują tam w drodze do szkoły, miejsca pracy, na zakupy, podczas spaceru. Nasi rodacy, ponad miarę utrudzeni okrucieństwami wojny, a potem długim okresem zniewolenia, po nadzieję i siłę do przetrwania, zwracali się do Boga. Przed Najświętszym Sakramentem odradzali się duchowo, doznawali pociechy i wychodzili ze świątyń z nową nadzieją na lepszą przyszłość. Życie religijne i Boże było też podstawą solidarności i jej opatrznościowych osiągnięć. Odrodzenie religijne zadecyduje też o przyszłości Polski, które organizuje swe życie w warunkach wywalczonej z takim trudem wolności. Chrześcijanin jest optymistą. Wierzy w dobroć ludzi i w miłosierdzie Boże. Ostatnio pragnienia ludzkie skierowały się w stronę ostatecznych granic konsumpcjonizmu i permisywności. Samo staranie o dobra materialne i lekceważenie przykazań Bożych sprowadziło wielu na manowce. Wielu marnotrawnych synów i córek znalazło się na dnie upadku duchowego i moralnego. Zawsze jednak cieszą oznaki duchowej przemiany człowieka i jego powrót do Boga i jego przykazań. Jak długo nie utracą skarbu wiary, mogą powrócić na dobrą drogę. Wystarczy, że spojrzą z miłością na krzyż i na tego, którego ukrzyżowali swymi grzechami, a on miłościwie pociągnie ich do siebie. Kościół ciągle nawołuje do powrotu do Boga. W roku 1981 papież Jan Paweł II zaprowadził w Rzymie w kaplicy Najświętszego Sakramentu wieczystą adorację. od tej pory Najświętszy Sakrament jest wystawiony do adoracji we wszystkie dni poprzednie, od wczesnego ranka do późnego wieczora. Pielgrzymi z całego świata znajdują praktyczną zachętę do adoracji. Papież modlił się do Jezusa Eucharystycznego: Panie, pozostań z nami. Zostań z nami dzisiaj i zostawaj odtąd codziennie, zgodnie z pragnieniem mojego serca, które idzie za wołaniem tylu serc z odległych nieraz stron. Zostań, abyśmy mogli spotkać się z Tobą na modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, na modlitwie zadośćuczynienia i prośby. Zostań, aby wszyscy w Twoim eucharystycznym sercu znajdowali źródło życia i świętości. Za przykładem Ojca Świętego idą kapłani. Tam, gdzie przedtem nie było zwyczaju wystawienia Najświętszego Sakramentu, teraz wprowadzają wieczystą adorację. Laureat Nagrody Nobla, poeta szwedzki Werner von Heidenstam, protestant, a raczej ateista, wyznał przy spotkaniu z błogosławioną Urszulą Ledochowską, z jaką rozkoszą ze swego pałacyku w zimie obserwował palącą się latarnię przed starym, opuszczonym klasztorem i katolickim kościołem. Miał wrażenie, jakby paliła się przed nim wieczna lampka. Jej światło przypominało mu, że tam, dawniej, w Najświętszym Sakramencie był Pan Jezus. W naszych katolickich świątyniach jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, więc skorzystajmy z zaproszenia poety. Brama otwarta, wstąpię na chwilę. Wieczna tu lampa, więc się nie mylę. Jezus, co mieszka z rana, z wieczora, prosi do środka wszystkich nas Boga.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Szklapieżnej, Góry Karmel.
Na lipiec Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły miłość, szacunek oraz rada. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby nasze chrześcijańskie życie stało się cudem wiary, nadziei i miłości. Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu.
16 lipca przypada wspomnienie Najświętszej Marii Pani z Góry Karmelu, zwane też świętem Matki Bożej Szklapieżnej. Pamiętając o pobożnej praktyce noszenia skapelusza, wysłaliśmy do was zaproszenie do udziału w nowenie do świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowena prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji, my w tym czasie, jak wiecie, nadawanie godziny różańcowej nie przerywamy. Dlatego też zwracamy się do was z prośbą o was udział i pomoc.
W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do serca Pana Jezusa.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Pragniemy was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana Kulikowskiego, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sybiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.